Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a naszym gościem dzisiaj jest Andrzej Cieślak. Witam cię, Andrzeju.
Witam serdecznie ciebie i drodzy państwo, mam nadzieję, że w ten dobry, piękny, bezpieczny dzień będziemy mogli poruszyć parę ciekawych tematów.
Ja myślę, że będą naprawdę bardzo ciekawe, wiesz co, bo tak naprawdę to ja mam do ciebie ogromną prośbę. Czy mógłbyś powiedzieć w kilku zdaniach, czym się zajmujesz?
Trudne wyzwanie. 30 lat doświadczenia, automatyka przemysłowa, systemy sterowania, systemy AKP, informatyka, hacking, budowa podzespołów elektronicznych, elementy sztucznej inteligencji, automatyka reakcyjna, starczy.
Rozumiem. Drodzy Państwo, wobec czego pytania będą dotyczyły absolutnie tych obszarów, nad którymi dzisiaj wszyscy się zastanawiają, patrzą, niektórzy się boją, niektórzy już próbują, ale mówiąc to tak króciutko, trochę sztucznej inteligencji, trochę oprogramowania, trochę naszego bezpieczeństwa, cyberataków i innych ciekawych tematów ważnych dla drukarni. Andrzeju, to jak jest z naszym bezpieczeństwem tak naprawdę w momencie, kiedy korzystamy z internetu?
Zacznijmy od poziomu zero.
Dobry poziom.
Dobry poziom. Dlaczego? Nie wiemy tak naprawdę, z jakich zasobów korzystamy w przestrzeni internetowej. Przestrzeń internetowa jest zwyczajną siecią komunikacyjną, gdzie nie mamy pojęcia, bo nikt nam się nie spowiada, nie przedstawia, jakie te zasoby mogą wywrzeć wpływ na nas, na nasz komputer, na naszą komórkę, na nasze systemy jakieś procesowe, w szczególności chociażby mówimy tutaj o poligrafii, systemy druku, czy systemy wspomagające, czy w układach pakowania, czy w układach druku, czy w układach finiszu. To są wszystkie komponenty bazujące na informacji, które pochodzą z danych. Dane transmitujemy, łącząc się ze światem internetu, nie mając pojęcia, z kim bądź z czym się łączymy. Nie wiemy też, jaki wpływ będzie tamto coś wywierało na nas. Ale więc poziom bezpieczeństwa? Zero.
Ale poczekaj, jak to nie wiemy, z kim się łączymy? No przecież informatyk przychodzi i nas informuje. Okej, macie tu już sieć, macie VPN, możecie działać. No po prostu bajki. Wszystko jest online, klienci zamawiają, drukujemy. No i już.
VPN. Nie chciałbym wchodzić w aspekty wielokrotnej kapsulacji gdzieś tam na niektórych warstwach modelu OSI. Tak naprawdę VPN jest zwyczajnym dodatkiem do strumienia danych, który informuje, tak jak jest to informacja przekazywana, nie wiem, dla kierowca. Cześć kolego, gdzie ty jedziesz? No jadę tu i tu. Skąd ty jedziesz? Stąd. Dobrze. A co wjeżdżasz na pacę? A to ma osobny adres. I to coś, to kierowiec wjedzie na pacę, to jest coś, co my chcemy przez tego VPN-a przepuścić. A otoczką dla tego VPN-a jest tylko adres źródłowy i docelowy, czyli ten kierowiec z poleceniem przejazdu. Niestety to, co jest na pace, na szczęście no, my jako ludzie nie widzimy, tak, przez te ścianki metalowe. No niestety nasze systemy widzą wszystko, bo sam VPN nie jest szyfrowany i nie jest zabezpieczony. Jeśli ktoś mówi, VPN to jest bezpieczne rozwiązanie, umówmy się, VPN dopiero trzeba zabezpieczyć. Szyfrowanie czy wszelkie inne techniki, które mogą nam podnieść bezpieczeństwo, przede wszystkim odseparować nasze dane od innych wścibskich oczu, cyfrowych przede wszystkim, no musimy jakoś zaimplementować, wprowadzić, uruchomić. Sam VPN to jest tylko narzędzie pokazujące skąd, dokąd ma przewieźć przewoźnik naszą paczuszkę.
I zaczynam się uśmiechać, wiesz dlaczego? Bo dotarło do mnie to, co mówił do mnie kolega prawie sprzed 20 lat, jak próbował zabezpieczyć nam sieć w naszej redakcji. Pracowało nas chyba 11 osób. I próbował wprowadzić zabezpieczenie, żeby było bezpiecznie, a w dodatku trzeba było się jeszcze do tego wszystkiego zalogować, żeby w ogóle było wszystko naprawdę bardzo bezpiecznie. Ja w ogóle nie wiedziałem, o czym on mówi. No bo dla mnie zupełnie to było proste. Podłączam się, włączam i wszystko działa. Ale co jest po drugiej stronie, to jak zaczął mi wtedy tłumaczyć, to ja absolutnie tego nie mogłem zrozumieć. I ja przypuszczam, że większość naszych słuchaczy dzisiaj trochę otwiera oczy w tej chwili, jak coś mówisz.
Otwiera oczy, ale de facto nie muszą tego rozumieć.
No i super.
Jeden z najważniejszych paradygmatów bezpieczeństwa jest wprowadzanie tegoż bezpieczeństwa, tego bezpiecznego komunikowania się, bezpiecznego korzystania z narzędzi, które są nam potrzebne do biznesu, do życia, ma być wykorzystywane i użytkowane w sposób intuicyjny. Nazywa się to ładnie z angielska security by design, czyli wprowadzenie bezpieczeństwa już na etapie projektowania rozwiązań, tak aby użytkownik nie miał nawet świadomości, że to, co wykonuje, jest dla niego bezpieczne. Dane, które gdzieś transmituje, wygenerował, są dla niego ważne, istotne, bo na podstawie nich podejmuje na przykład decyzje, też nie będą ulegały nieautoryzowanej, niechcianej modyfikacji. Ale nie musi zdawać sobie z tego sprawy. Dajmy przykład poczty elektronicznej. Jeżeli mamy ją dobrze wdrożoną, dobrze wszystkie komponenty uruchomione, użytkownik jedynie pisze treść wiadomości, wprowadza adres docelowy, adres źródłowy przeważnie mu się podpowiada i naciska wyślij. Ale cała mechanika pod spodem musi wygenerować odpowiednie klucze szyfrujące, musi zaszyfrować tą wiadomość, musi wiedzieć, przez jaki serwer pośredniczący to wysłać, przez jaki kontener funkcyjny to przesłać dalej, gdzie to musi być zweryfikowane, gdzie to musi być przesłane przez sieć i tak jeszcze mogę przez 3 godziny. Na końcu serwer po drugiej stronie musi się dowiedzieć, czy ten źródłowy to jest w ogóle prawdziwy serwer i on stoi tam, gdzie się podaje. Musi go odpytać w innych serwerach, czy ty to ty, czy czasem się nie podszywasz. Dokładnie tak. Ta cała mechanika jest skomplikowana i od tego są fachowcy. Tak samo jak lekarz, prawnik, ktokolwiek w poligrafii zna się na swojej pracy perfekcyjnie, mówmy się, no nie będzie znał się na wszystkim. 24 godziny na dobę nie wystarcza człowiekowi, aby poznał wszystkie aspekty i wszystkie zawiłości danej technologii, czy w ogóle generalnie zakresu wiedzy. Stąd też możemy zawierzyć jedynie osobom, które mówią: znam się, pomogę, ale... I tu właśnie zaczyna się ale.
Jak
zweryfikować tę osobę?
No.
Po pierwsze. Więc musi się sama zweryfikować. I to nie przez siebie samą, ale przez weryfikatora zewnętrznego. Certyfikację, doświadczenie, poręczenia, poświadczenia, rekomendacje. To jest raz. Drugie ale. I tu poruszyłeś bardzo ważny aspekt swojej wypowiedzi. Zabezpieczenie do zabezpieczenia, potem jeszcze jedno zabezpieczenie, a potem jeszcze jakieś ciężkie ekwilibrystyczne ruchy, żeby z tego wszystkiego skorzystać.
No tak.
To jest chora ścieżka. Poziom bezpieczeństwa jest tym wyższy, im prostsze jest rozwiązanie.
Ale wiesz, ja mówię o czymś, co było prawie 20 lat temu, więc...
Zajmuję się tym 30 lat.
Poddaję się. Nie, no to ja już się poddaję. Okej, to rzeczywiście jest wyzwanie. Ale wiesz co, nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Skoro już widziałem tą twoją prezentację, pokazałeś, jak można przez VPN hotelowy zajrzeć komuś do komputera, bo tak, drodzy państwo, było, to ja mam takie pytanie. To lepiej być offline czy online?
Online, offline to jest tylko narzędzie. Należy z niego korzystać wtedy, kiedy jest nam potrzebne. Czyli zmniejszyć, tak to ładnie nazywamy w naszej branży, widoczność. Jeżeli chcesz połączyć się z drugim urządzeniem przez zwyczajowo nazywanego Bluetootha czy Wi-Fi, tak używam słów potocznych, nietechnicznych, czy przez tego VPN-a, czy przez dowolną inną tak mechanikę połączeniową, zrób to wtedy, kiedy tego potrzebujesz. A my co robimy? Wchodzimy do hotelu z uruchomionymi komputerkami, czytaj komórka, tablet, komputer.
Pierwsze, o co pytamy, to?
A gdzie jest Wi-Fi, jak się do niego podłączyć?
No właśnie.
Ale z przykrością informuję, że większość dostępnych komponentów, typu właśnie komórka, tablet, komputer osobisty, już to robiła za was. Zrobiła za was. W momencie, kiedy pojawiliście się w przestrzeni dostępu sieci bezprzewodowej, dowolnej technologii, wasze urządzenie już jest połączone z tamtą infrastrukturą. Po prostu tamta infrastruktura jeszcze nie pozwoliła wam przesłać waszych danych, które jako użytkownicy rozumiecie. Waszą pocztę, widok strony internetowej, etc. Ale wy jesteście już połączeni.
No dobrze, to za chwilę ciąg dalszy. Naszym gościem Andrzej Cieślak. Ależ, drodzy państwo, żeśmy sobie porozmawiali off the record. Informacji tyle, że naprawdę... Nawet my mamy nad czym się zastanowić. Ale drogi Andrzej Cieślak, naszym gościem, powiedz mi, jak to jest tak naprawdę z drukarnią? Powinna się bać, czy nie? No bo wiesz.
Powinna uważać.
O.
Na co? Na to, że straci swój biznes.
Wiesz, ja słyszałem niedawno o takim włamaniu do drukarni i miała duże kłopoty, bo straciła prawie wszystkie pliki, które posiadano na serwerach.
Dobrze, to odpowiadając w tym kontekście. Drukarnia. Jest kilka głównych aspektów. Pierwszy, utrata plików, utrata dostępu do plików, niestabilność działania urządzeń produkcyjnych i to trwała. Trwała na tyle, że wymaga się wymiany komponentów poprzez specjalistyczne serwisy. To nie trwa 5 minut, zatrzymujemy całą produkcję. Jak to może wyglądać? Nazywa się to tak zwanym wektorem wprowadzenia anomalii bądź wektorem ataku. Potwierdzony w przykładach, proszę mi wybaczyć, ale nie podam konkretnych miejsc, no bo zwyczajna przyzwoitość to nakazuje. Niemniej jednak, proszę sobie wyobrazić, urządzenie zostaje dostarczone, zostaje uruchomione. Urządzenie wymaga aktualizacji. Aktualizacje zostają dostarczone. Jakim kanałem? Według lokalnych informatyków, no bezpiecznym, przecież producent podał. Zostały te aktualizacje wgrane. Uruchomiono produkcję, produkcja sobie pracowała przez jakiś czas, to było kilka dni. Następnie dostają informacje informatycy z tej linii już drukującej. Wszystko przestaje działać, złe kolory, w ogóle coś się zacina, coś nie działa, muszą cały czas odpalać znów wstęgi rozruchowe. Jest duży problem, tracimy masę pieniędzy. Co się okazało? Oprogramowanie aktualizujące na tak zwanym sterowniku na PLC zostało wymienione na nowsze. Niestety nie zostało to zrobione systemowo i to nowe oprogramowanie nie współpracowało z innymi starszymi sterownikami, niepoprawnie wymieniając dane. Czy zostało to zrobione świadomie przez producenta? Tak, bo przecież producentowi zależy na tym, żeby aktualizować wszystko do najnowszych produktów, aby kupić nowsze, lepsze. Czy to jest wina producenta? Nie. Jest to kwestia właściwej koordynacji aktualizacji, właściwej koordynacji wymiany komponentów na nowe. Niestety w tym kodzie przemycono coś jeszcze, a mianowicie to, że jeżeli widzimy obok drugi sterownik, wysyłamy do niego dane, których on nie potrafi obsłużyć, bo to nie są zwykłe, mocne komputery, jakie mamy na biurkach, to są malutkie de facto urządzenia, których no, nie możemy wykorzystywać do dużej ilości obliczeń. One robią tylko małe rzeczy. Nie są w stanie przyjąć danych i stwierdzić, przeanalizować, że to nie jest do nich i mogą to odrzucić. Muszą to przeanalizować i muszą na to poświęcić swoje zasoby. W efekcie przestają funkcjonować. Jaki był efekt dla tej drukarni, dom druku? Przez ponad 3 tygodnie nie byli w stanie się podnieść. Wezwali w serwis specjalistyczny, który wymieniał na chybił trafił już komponenty wewnątrz bądź około maszyn. Niestety nie rozumieli aspektu bezpieczeństwa w kontekście kompatybilności technologicznej. Efekt, kolejne 2 tygodnie przestoju. Zlecali produkcję do zaznajomionych drukarni. Płacili za to. Klient niestety dowiedział się o tym problemie, no bo było opóźnienie w produkcji. Zerwał kontrakt. Kontrakt nie był najtańszy. Wiem, że ta drukarnia do dzisiaj, to było rok temu, jeszcze się nie pozbierała ze strat finansowych i wizerunkowych. Naprawdę, utrata plików poprzez zaszyfrowanie, szeroko znane ransomware, tak, próby wyciągania poprzez okup pieniędzy, proszę nie płacić. Z terrorystami się nie negocjuje, to jest święta zasada. To są naprawdę nieduże zagadnienia. Ze względu na cyberbezpieczeństwo możemy utracić zdolność zarządzania elementami, na których większość ludzi w takiej drukarni się zwyczajnie nie zna, no bo skąd?
Wiesz, jest dużo w drukarniach danych wrażliwych, po prostu, o których ludzie często nie myślą, że one są właściwie tymi danymi wrażliwymi.
No to dotknąłeś jeszcze gorszej sytuacji. O. Tak, druki akcydentowe, druki ścisłe zarachowania, druki, które są wykorzystywane do specjalnych poruczeń, typu nie wiem, karty wyborcze, systemy drukujące ulotki dla farmaceutyki, tak, system serializacji, etc. Jeżeli tam wkradnie się błąd,
najmniejszy,
dokładnie tak. Kary finansowe, doskonale wszyscy w tej branży rozumieją, są dotkliwe. Ale chyba najbardziej dotkliwą karą jest wykluczenie takiego dostawcy, takiej poligrafii z tego typu zleceń, które są bardzo intratne. Efekt nie jest pojedynczy, efekt jest praktycznie stały. Utrata dużej części przychodu, utrata wizerunku, odejście ludzi, przecież ludzie nie będą pracować w firmie, która utraciła dochody. Konsekwencje są lawinowe.
Utrata wiarygodności.
Tak, to jest właśnie ta utrata wizerunku. Jeśli ja tobie nie wierzę, nie mogę, to nie to, że ciebie lubię, właścicielu drukarni, tak, osobiście, ale moje procedury w mojej organizacji, w mojej firmie, w moim urzędzie, tak, no bo z różnych miejsc poligrafia dostaje zlecenia, nie pozwalają mi na zlecenie ponowne, tak, do firmy, wykonania jakiegoś tam zadania, która utraciła wiarygodność. u której był problem związany z wypływem danych bądź uszkodzeniem danych powierzonym w zakresie informacji istotnych, a nie daj Boże wrażliwych. Czy należy się bać? Należy uważać na swój biznes.
No to przede wszystkim, ale wiesz co, chciałem ci powiedzieć, że jest naprawdę niewiele drukarni, które ja spotkałem przygotowanych do tego, że chociażby posiadają ten sam sprzęt, źle powiedziałem, jakoś znormalizowany sprzęt i oprogramowanie u siebie. Natomiast tak. Nadal drukarnie i to całkiem pokaźna ilość, tak jak rosła, tak dokupowała, a to sprzęt, a to taki komputer, a to taki komputer, a to sieć trzeba rozbudować, a to to, a to tamto. I to jest takie składanie z różnych klocków, nawet nie tych samych. Stąd też różne oprogramowania, różne zabezpieczenia w jednym przedsiębiorstwie, w jednej firmie. I nagle się to wszystko, jak to się mówi, pięknie miksuje i nagle się pojawia jakiś kłopot, jakiś problem. No i dopiero ten problem urasta do mega skali, jak zaczyna się, no właśnie, pukanie do drzwi, dzień dobry, ale drodzy Państwo, mamy wyciek danych od Was, potwierdzony. No i co?
Mamy wyciek danych, mamy atak z Waszej infrastruktury, mamy poświadczenie nieprawdy, teraz pytanie, czy świadome, czy nie. Mamy naruszenie bezpieczeństwa kraju poprzez na przykład zafałszowanie numeracji identyfikacyjnej konkretnych produktów.
Ale jest też coś fajnego. Sam przeżyłem taką przygodę. Słuchaj, otrzymywałem przez chyba 3-4 lata korespondencję z bardzo dużej firmy, wyciągi ich danych.
Zwyczajna pomyłka.
Ale ja już do nich to zgłaszałem wielokrotnie i wyobraź sobie, że nadal to otrzymywałem.
Bezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo jest elementem bezpieczeństwa. Podstawą cyberbezpieczeństwa, w ogóle bezpieczeństwa, jest wiedza na temat tego, jak funkcjonujemy i co jest u nas. Jeżeli my tego nie monitorujemy, to, szanowni państwo, nie jesteśmy w stanie wprowadzić jakiegokolwiek elementu bezpieczeństwa. W szczególności, gdy przeszkadzamy w tym monitorowaniu. Jeśli przychodzą, to chyba jest skierowane do właścicieli, do zarządów. Szanowni państwo, jeżeli przychodzą do was fachowcy, wasi informatycy, wasi dyrektorzy technologii, wasi ludzie z linii produkcyjnej i mówią, no wypadałoby wiedzieć tak naprawdę, co się u nas dzieje, bo podejrzewamy, że coś jest nie tak, ale nie potrafimy tego znaleźć, tak? Nie mamy na to czasu albo wiedzy. Posłuchajcie ich. Drugi aspekt. Jeżeli przychodzą ludzie, którzy znają się na kompatybilności technologii, czy to produkcji, czy procesów IT, a im mówią, chcesz szefie kupić, bądź właścicielu, kupić jakiś coś, nowy program, nowy ERP, nowy system do przeliczania czegoś, nową aplikację, nowy produkt. Więc co, nie podejmuj decyzji na podstawie relacji koleżeńskich, tylko na podstawie merytorycznej analizy kompatybilności. Największą bolączką, którą obserwujemy od lat w branży poligraficznej, właścicielskiej, generalnie we firmach właścicielskich, jest to, że właściciel potrafi podjąć decyzję na bazie emocji budowanych poprzez relacje koleżeńsko-partnerskie z konkretnymi osobami. Mówiąc wprost, Kaziu, wiesz, mam dla ciebie taki super system, my go produkujemy albo sprzedajemy, on jest najlepszy na świecie. Tak? Tak. Masz jakieś referencje? Tak, no oczywiście. No dobra, to ja tym powiem tym swoim informatykom, żeby to po prostu wdrożyli, już kupujemy, tutaj umowę szybko napisz, bo ja takiego czegoś chyba potrzebuję, tak przekonałeś mnie. Informatyk przychodzi, ja to przeżyłem na sobie. I to właśnie w branży poligraficznej. Mówię człowiekowi, właścicielowi, szanowny panie, nie rekomenduję, musiał kupić duży software, nie rekomenduję takiego software'u, bo, i tu podaję konkretne argumenty, a jeżeli już jest ta decyzja, bo słyszałem, to jest decyzja, już jest klepnięte, będzie kupione, proszę nie dyskutować. Dobrze, w takim układzie przedstawiam cały plan wdrożenia, analizę, przede wszystkim weryfikacji dostawcy. Zostało to zignorowane. Efekt dzisiaj. Oprogramowanie nadal nie jest wdrożone, to było chyba z 6 lat temu.
Wow.
Koszty przebudowy, dobudowy, rewdrożeń przekroczyły wielokrotnie wartość początkową inwestycji. Negatywny wpływ na przekazywanie zleceń do produkcji kosztowało też konkretne pieniądze. Generalnie jest nerwówka, zyski zmniejszone, wizerunek mniejszy. Co należało zrobić? Nawet jeśli właściciel podjął tą decyzję. Dajcie, szanowni państwo, właściciele, dyrektorzy, prezesi, dajcie szansę fachowcom, którym płacicie, na to, żeby mogli zweryfikować cały proces dostosowania danego produktu do waszego środowiska. Bo nie mówmy o atakach, które są oczywiste, które występują, które niszczą biznes i życie ludzkie. Ale mówimy o błędach, które stanowią ponad 80% problemów cybernetycznego bezpieczeństwa.
No taki najprostszy błąd, wiesz, który przyszedł mi teraz do głowy. Ktoś z drukarni idzie na L4, bierze ze sobą laptopa, podłącza się w domu, zaczyna coś tam robić, pracować, przesyłać dane, pliki i tak dalej, po czym z powrotem wraca do firmy, podłącza go do sieci, no i plum.
Okej, no ostatnio byliśmy w pewnym miejscu, na pewnej konferencji, tak? Ludzie przyszli, podłączyli się do sieci hotelowej.
Wspaniała.
Rewelacja.
Nawet działa. Potem,
nawet działa, tak? Działa za dobrze, tak? Działa za dobrze. Hotel pochwalony za efektywność, za łatwość dostępu, za łatwość transmisji. A potem te komputery wróciły do tej sieci w drukarniach. Kto szefowi zabroni się podłączyć do systemu produkcyjnego, bo on, ona chce zobaczyć, jak produkcja idzie. Przecież jestem właścicielem, właścicielką. Ja chcę to widzieć. Nieważne, czy jestem w firmie, czy jestem na jachcie. Nie dajmy się ponieść odruchom hegemonistycznym, niestety, tak to trzeba nazwać, bo ja muszę wszystko kontrolować, bo tylko moje rozkazy wydane bezpośrednio są najbardziej skuteczne. Ja rozumiem, że państwo macie największą wiedzę. Włożyliście krew, pot, życie w biznes, który prowadzicie. Boicie się o niego. Boicie się go stracić, tak jak o własne dzieci. Ale dajcie tym dzieciom żyć. To dziecko, które stworzyliście, ma własny rozum, ma własne organy i potrafi się wypozycjonować i wystabilizować. Wy macie tylko wytyczyć te krawężniki, od których ci ludzie mają się odbijać, żeby kierunek był właściwy. Ale cała reszta powinna zostać u fachowców. Na co warto zwrócić uwagę? Proszę państwa, żebyście nie przeżywali tego, co dzisiaj świat poligrafii zaczyna przeżywać naprawdę w bardzo poważnym procencie. To jest jeden z celów ataków. Dlaczego? Bo drukarnie czy producenci opakowań są elementem łańcucha dostaw dla firm, które już uczestniczą w czymś takim jak infrastruktura krytyczna bądź istotna kraju. Czy łatwo znaczy,
niewiele osób w ogóle kojarzy.
Ma świadomość tego, tak. Czy atakujemy dzisiaj z taką łatwością banki, urzędy, centra danych, elektrownie, zakłady chemiczne? No nie, tam jest wyższa świadomość i no jest ciężej, jest po prostu ciężej. No to normalnym odruchem ludzkim jest szukanie najłatwiejszej drogi wejścia. Proszę państwa, to jesteście wy. To są właśnie takie branże. Branże, które do tej pory nie były zaopiekowane właściwie pod tym kątem. Coś tam gdzieś u kogoś jest, może ktoś ma lepszą, większą świadomość, może nie chcę nikogo tutaj obrażać, tak w żadnym wypadku. Są firmy, które mają wysoką świadomość zarządzania danymi cyfrowymi, ale w większości wypadków to, co pokazują statystyki, nasze systemy rozproszone po świecie, pokazują tyle, że drukarnie, świat poligrafii nie jest w ogóle zabezpieczony przed wprowadzeniem anomalii. Anomalia, czyli niezgodność z intencją operatora, właściciela, użytkownika, klienta. Jak się zabezpieczyć? Proszę państwa, jest takie dobre, myślę, powiedzenie. Jeśli wstanę rano i porozmawiam sam ze sobą przed lustrem, czy dowiem się czegoś nowego? Zaproście fachowców z zewnątrz. Porozmawiajcie. Nie należy oczywiście bezwiednie wierzyć, bo ktoś się przedstawi jako super ekspert, tak? Porozmawiajcie, wejdźcie w dyskusję, postarajcie się zrozumieć, przynajmniej ideowo, o czym jest tutaj mowa i jak to wykorzystać wiedzę tego danego człowieka czy ludzi.
Wiesz, ale najtrudniej jest wpuścić w ogóle kogokolwiek z zewnątrz, jak mamy wrażenie, że my wszystko wiemy. Nie? Wiesz o tym bardzo dobrze. To jest taka świadomość, taka zamknięta w pudełku. Nie patrzymy na to, co się dzieje dalej dookoła.
Znam to po sobie. Przeżywałem to wielokrotnie. Jeżeli zaczynam zauważać takie niebezpieczne odruchy, staję przed sobą w lusterku, mówię: Andrzej, opanuj się. Tak naprawdę to ty nic nie wiesz. To już jest ten poziom wiedzy, w którym naprawdę jesteś idiotą. Więc patrz, Andrzej, patrz na każdym kroku na twoje otoczenie. Zwracaj uwagę, co się dzieje. Zastanów się. Nie mówię analizuj, bo nie starczy na to czasu, bo nie będziesz żył, tylko analizował. Ale zastanów się nad tym, co się wokół ciebie wydarzyło, z czego korzystasz, jak, kto do ciebie uderza i prosi o coś. Zrób coś. Wykonaj, kup, sprzedaj, kliknij. Tak?
Dokładnie. Andrzej Cieślak naszym gościem i za moment wracamy jeszcze do tej dyskusji. Mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo interesująco dla państwa. Powiedziałeś cyberbezpieczeństwo. Wiesz, w branży przechodzi taka fala offline czy online? Na początku powiedziałeś, to są narzędzia. Czy mógłbyś to chociaż trochę wyjaśnić, tak naprawdę w najprostszy sposób?
Online.
Żeby nie wszyscy uciekli od razu, albo nie wyłączyli tego podcastu.
Online. Oczywiście znaczy, sformułowanie.
Poczekaj, w sensie bezpieczeństwa.
W sensie bezpieczeństwa. W sensie bezpieczeństwa, w kontekście bezpieczeństwa.
Tak.
Online. On włączyć, line, linia. Czyli linia zawsze włączona, a więc komunikacja zawsze aktywna. Bez względu na to, czy ktoś na to patrzy, tego chce, czy nie chce. A więc twoje komponenty, urządzenia, komórka, komputer, urządzenie drukujące, cały czas wymienia z czymś dane. Właśnie zamknąłeś swoją drukarnię, wszyscy poszli do domciu się przespać, bo załóżmy nie masz trzyzmianowej tak produkcji. Te urządzenia nadal ze sobą wymieniają dane. W sposób niekoniecznie nadzorowany. Offline. Off, wyłączone. Line, wyłączona linia. Brak komunikacji. Ale szanowni państwo, czym się to różni pod kątem narzędzia? Online jest to narzędzie dostępu bezpośredniego, stałego, non-stop do jakichś zasobów. Offline to jest również sformułowanie mówiące o dostępie do zasobów, ale nie cały czas. Czy mówimy pod kątem, teraz kontekst bezpieczeństwa. Musicie, szanowni państwo, nawet jeśli wy izolujecie swoje urządzenia, swoją całą drukarnię, odetniecie, wyrwiecie kable z internetu, cokolwiek. Potrzebujecie dostać zlecenie od kogoś? Tak, jak to dostaniecie? W formie cyfrowej. Jesteście odcięci, tak? No to będzie to offline. Jak? Przynieś pendrive. Jak
pierwsza,
zaktualizujesz
pierwsza
swoje...
Pierwsza wtopa.
Tak, pierwsza wtopa. Jak zaktualizujesz swoje urządzenia? Bo przecież no, musisz je aktualizować, dostosować do wymogów, nawet prawnych, tak? No, jesteś odcięty. Na czym to przyniesiesz? Na dysku zewnętrznym. Proszę państwa, różnica pomiędzy dwoma narzędziami. Dostęp niestały, ale incydentalny, bądź online dostęp stały, non-stop, różni się tylko interwałem czasowym, częstotliwością dostępu do zasobów, które ich i tak nie sprawdzacie, bo nie macie na tyle kompetencji, bo to nie jest wasz biznes. Nie jesteście firmą informatyczną, ani zajmującą się cyberbezpieczeństwem. Wy drukujecie, bądź tworzycie opakowania. Ale tak czy inaczej, czy lepszy jest offline, czy online? Pod kątem bezpieczeństwa. Proszę państwa, to wymaga analizy indywidualnej, bo online jest potrzebny wtedy, kiedy przeważają korzyści dostępu szybkiego, stałego, na przykład serwera zewnętrznego do moich zleceń, bo ciągle z tego korzystam i bez sensu by było dzwonić do kogoś, przynieś mi pendrive. Trwałoby to za długo. Koszty związane z oczekiwaniem na dane są większe niż ryzyko stałego połączenia.
No, chociażby drukarnie internetowe, powszechnie nazywane, tak?
Dokładnie tak.
Zlecenia wędrują po prostu ze strony internetowej już.
Ale szanowni państwo, ale czy wszystko musi być online? My możemy wybierać zestawy danych, miejsca i urządzenia czy systemy, które ze sobą są online, albo te, które nie potrzebują stałego dostępu. Ale tu wymagane są wdrożenia rozwiązań zarządzalnych, które na to pozwalają. Same urządzenie nic nie zrobi. Potrzebna jest jeszcze wiedza ludzi, aby to poprawnie wdrożyć u państwa w organizacji.
I jest jeszcze jeden temat, który zaczyna, wiesz co, odgrywać dużą rolę. Wszyscy mówią o rozwiązaniach chmurowych. No, no właśnie. Widzę twoją minę, państwo nie. Okej.
Okay. Co minę oznacza, już tłumaczę. Dla osób bez wirtualnego monitora. W jednym z artykułów, który pisałem dla AT Summit, Advanced Trade Summit, właśnie pisałem o chmurze. Podawałem tak w sposób esencjonalny różnicę pomiędzy całkowitym przejściem do chmury, posiadaniem wszystkiego u siebie, bądź układzie hybrydowym. Przekonywałem ludzi, że układ hybrydowy jest jednym z najlepszych rozwiązań. Z jednej strony, dlaczego chmura? Bo z każdego miejsca na świecie mamy ten sam czas dostępu do usług. Nie mamy tego u siebie, więc nie musimy się martwić o pewne zasoby, tak? Ludzkie na przykład, czy finansowe, no bo prąd kosztuje, klimatyzacja, czyli prąd też, miejsce i tak dalej. Więc wysyłamy to do chmury. Ale proszę państwa, jeżeli usługodawca chmurowy stwierdzi brak płatności, nie dlatego, że was nie stać, tylko dlatego, że coś się wydarzyło po drodze, tak? Ktoś zapomniał, problem z bankiem, czas serwisowy na transferach między bankami, cokolwiek.
Nie podpisał zlecenia.
Cokolwiek. To w tej sekundzie właśnie nie macie już dostępu do tych systemów chmurowych. Co się stanie, kiedy coś pośrednio, na przykład łącze internetowe, akurat się zepsuje, koparka przejechała, szczury coś przegryzły. Co się stanie, kiedy wasze urządzenie akurat już jest tak wyeksploatowane, lokalne, na które nie zwracamy bardzo często uwagi i po prostu się już uszkodziło, już, no, jak to się mówi kolokwialnie, nie wydala. Tak? Jaki macie efekt z dostępem do waszych kluczowych danych, do zleceń? Ograniczony. W pewnym momencie żaden. Dlatego układ hybrydowy. Coś w chmurze, coś u nas. Ale teraz, co do chmury. W związku z tym, że to, co mamy u nas, mamy teoretycznie większą na tą kontrolę, jeśli robimy to świadomie, a to, co jest w chmurze, tracicie państwo zarządzalność tak naprawdę istotnymi elementami, fizycznością, lokalizacją, a więc oddajecie w ręce obcych ludzi, nieistotnie jaką umowę podpisać, umowę o poufności, bezpieczeństwa i ktokolwiek by nie miał jakiekolwiek certyfikaty cudowne, wy przekazujecie waszą istotę biznesu bardzo często w obce ręce, w obce miejsce. Więc trzeba się zastanowić, które elementy możecie przekazać, aby w przypadku ich zniszczenia, zmiany nieautoryzowanej, nie zabiło to waszego biznesu. Nazywa się to ładnie analizą wpływu.
Ale wiesz, jeszcze jest jeden temat taki bardzo fajny. Offline, online, chmura. Okej. Aha, backup. Tak, backup. Takie cudo, nie?
Takie cudo. Które
powinno być, które powinno funkcjonować. Tak naprawdę. Każdy powinien to posiadać.
Tak, oczywiście. Ale sam backup nie ratuje sytuacji, tylko pewność tego, że możemy z tego backupu odtworzyć coś.
No to mam na myśli, to mam na myśli.
Wielu ludzi o tym zapomina, o tym też warto pamiętać, no bo no my tutaj troszeczkę więcej wiemy, tak? Ale użytkownicy, którzy zajmują się innym biznesem, inną technologią, no nie muszą się na tym znać. Backup. I jak zbackupujecie coś, co jest w chmurze? Do siebie? No to znów zaczynamy wracać do nas, tak? No to kupujecie następne zasoby, gdzie trzymacie tą kopię. Gdzie trzymacie tą kopię? U tego samego dostawcy chmurowego? Całkiem niedawno, nie chcę bić w pewną firmę, ale całkiem niedawno komuś się spaliły dwa wielkie data center. Wielu ludzi skończyło swój biznes. Nie podnieśli się już po tym. Dlaczego? Bo zarówno tak zwany serwer, jak i jego kopię trzymali u tego samego dostawcy. Nie ma dywersyfikacji. Backup, czyli coś, co jest wyniesione offline. Bo to nie jest archiwum, tylko backup. Powinno być trzymane poza miejscem eksploatacyjnym.
Tym bieżącym.
Tak jest. Pomyślmy, jak to robić. Od tego są standardy, od tego są normy. Zajrzyjmy do tych dokumentów. Backup offline, wyniesienie na zewnątrz. Backup online to nie jest backup, tylko archiwizacja. Pamiętajmy, do backupu archiwizacyjnego, czyli do archiwum mamy dostęp online. A więc cały czas możemy tam zajrzeć. Możemy na przykład go zaszyfrować.
Taki najprostszy sposób.
Dokładnie tak.
A jest jeszcze taki temat, który bardzo ładnie się przewija w tej naszej rozmowie, gdzieś tam w tle, subskrypcja.
Bolączka dzisiejszego świata.
No, wszystko subskrybujemy. Jakby na to nie patrzeć.
Tak, nawet w BMW ogrzewanie siedzeń, tak? No. Płacisz, masz ciepełko, nie płacisz, nie masz ciepełka. Tak, co z tego, że kupiłeś samochód? Płacisz, drukujesz, nie płacisz, już nie drukujesz. Kiedy nie drukujesz? Kiedy zapomniało się zapłacić. Ale z takiego powodu, w którym nie stać się? Nie, brońcie Panie Boże, nie zaglądamy Państwu do kieszeni. Ktoś zapomniał, tak mówiłeś w rozmowie przed momentem, podpisać zlecenia. Ktoś zapomniał zapłacić. Coś się popsuło. Aplikacja do płacenia się zepsuła albo się uszkodziła w danym momencie. Komputera nie ma, księgowa zachorowała, cokolwiek. Tam, po drugiej stronie, system elektroniczny tego pilnuje. Nie człowiek, bo tego jest za dużo. Ja. Dzień, godzina, minuta, sekunda. Odcięcie. Co się wtedy dzieje? Nagłe poruszenie w organizacji. Zapłać natychmiast. Eliksirem. Telefony idą w ruch. Już poszło. Już poszło. Odblokujcie nas. Mm-hmm. Proszę Państwa, czy musicie to przeżywać? No i teraz popatrzmy na dwa scenariusze. Firma, która chce dla Was dobrze i firma, która nie chce dla Was dobrze. Firma, która chce dla Was dobrze, zadba o to, aby jej usługi nie uzależniały Państwa. Żebyście to Wy mogli być partnerami, czyli wspólnie podjąć decyzję. Co się stanie, kiedy przestaniecie płacić tą subskrypcję? Czy nadal będziecie mogli korzystać z produktu, który opłaciliście, oczywiście bez aktualizacji, bez wsparcia, rozumie się samo przez się, tak? Ale możecie korzystać. Szanowni Państwo, subskrypcja. I tu jest aspekt świadomości kupującego. Jeżeli kupujesz wszystko jako subskrypcję, łącznie ze sprzętem, to znaczy, że nie masz wyboru, musisz płacić. Bo jeżeli chcesz mieć wybór, coś musisz mieć u siebie. I teraz pytanie jest do wszystkich właścicieli zarządów, rad nadzorczych. Zastanówmy się, zastanówcie się w swoim gronie, które elementy waszego biznesu, tym samym infrastruktury, wyposażenia pozwolą wam przeżyć, jeżeli nie zapłacicie tej subskrypcji, bo wy nie zapłacicie, albo firma, której płacicie, będzie miała kłopot i nie będzie w stanie wam dostarczyć produktu.
I to wtedy już jest całkiem niezłe wyzwanie. Ale wiesz co, pojawiają się takie dwa czarodziejskie słowa, które tak naprawdę pokazują, gdzie jest nasza branża. One się tak ładnie łączą. Transformacja cyfrowa. Widzę to, tak. Drodzy Państwo, ja to widzę. Wszyscy używają tych słów, tylko jakby zapominają o tym, co jest podłożem tego wszystkiego, tak naprawdę do czego to ma służyć, w którą stronę ma iść. Przecież bardzo dobrze wiesz, że słowa te najbardziej popularne w zeszłym roku to był ChatGPT, wow, w poligrafii wykorzystywany na maksa. No i jeszcze jest wykorzystywane to, co są w określeniu dwóch innych słów, czyli sztuczna inteligencja, ani to sztuczna, ani inteligencja, ale już miesza w branży poligraficznej i to naprawdę nieźle.
Tak, zgadza się. Zaczynamy używać narzędzi, których nie rozumiemy. Tak, ja nie mówię o tym, żebyśmy wszyscy rozumieli dany produkt czy technologię do spodu, tak, jak to robią naukowcy czy deweloperzy, ale żebyśmy przynajmniej mieli świadomość oddziaływania. ChatGPT, bardzo fajna zabawka. Tak? Czy najbardziej wydajna na świecie? Nie, w miarę tania, dlatego jest poszukiwana, popularna. Palm jest dużo bardziej wydajniejszy, tak? Dużo bardziej efektywniejszy, ale droższy. A po drugie, to jest produkt niby oferowany przez dużą organizację, ale mimo wszystko jest niszowy, bo jest mniej dostępny. ChatGPT, czy forma sztucznej inteligencji. Dlaczego ani sztuczna, ani inteligencja? Dzisiaj nie ma sztucznej inteligencji dostępnej dla przeciętnego Kowalskiego. To są po prostu przede wszystkim algorytmy porównawcze, tak? I decyzyjne w takim prostym, czasnym układzie. Jeżeli się coś wydarzy, to algorytm mówi, to wtedy zrób to i to. W związku z tym, że mamy duże moce obliczeniowe w naszych komputerach dzisiaj, tak? Niż w stosunku do 30 lat temu, wydaje nam się, że to myśli, bo robi to po prostu szybko. Tak jak automaty do gry w szachy.
No tak, ale na końcu ten wynik jest tylko wypadkową. Odpowiedzi, które najczęściej się powtarzały. Tak, powiedzmy.
Tak, dokładnie. Więc jeżeli socjolodzy, psycholodzy twierdzą na świecie, że człowiek przeważnie oczekuje w większości przypadków tej samej odpowiedzi, nieważne od długości, szerokości geograficznej, to znaczy, że szacunkowo można podać tą samą odpowiedź każdemu i będzie w miarę zadowolony, że zadowolona. Na tym też bazują te sztuczki marketingowe, mówiące o sztucznej inteligencji. Tak naprawdę inteligencją wykazujemy się my, tak? czyli organizmy biologiczne, już nie chciałem używać słowa bioniczne, i to my decydujemy o tym, czy produkt, który wytworzyły nam jakieś algorytmy nazywane sztuczną inteligencją, nam pasują, odpowiadają, czy też nie. Ale żeby te algorytmy coś sensownego dla nas zrobiły, i tak zauważcie Państwo, że musimy im dać dane początkowe. Zapytać się o coś, tak? Podać bazy, na podstawie których się będą uczyć. Podać im dane wiarygodne bądź mniej wiarygodne. Im bardziej narzędzie tak zwanej sztucznej inteligencji czy czatów będzie wystawione na dane niewiarygodne, bo nie wiadomo od kogo, tak? To teraz gdzie leży sedno skuteczności bądź bezpieczeństwa współpracy z takim tworem? W służbach, które weryfikują jakość i bezpieczeństwo samych informacji źródłowych. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jedna firma, nawet duża, jest w stanie zapanować nad jakością danych płynącą praktycznie z całego świata? Nie ma takiej szans. Więc bezpieczeństwo oceny produktu tak zwanej sztucznej inteligencji leży znów po naszej stronie.
Wracając jednak do tematu, wiesz co, w drukarniach temat cyberbezpieczeństwa to jest taki temat właściwie nieporuszony. I raczej tym jesteśmy przerażeni. Tu nie chodzi o to, że wszyscy mówią transformacja cyfrowa, że trzeba wreszcie robić coś, co spowoduje, że okej, jest optymalizacja, standaryzacja, przepływ danych i tak dalej, i tak dalej. Tylko jakby wszyscy nie zaglądają do tych bebechów tam gdzieś i nie szukają odpowiedzi, okej, a co z wrażliwymi danymi? Co z tym wszystkim, co tam się dzieje? Kto komu podaje informacje? Jak zauważyłeś, słabo to wygląda.
koledzy, koleżanki mówią często, Andrzej, wiesz co, wróćmy do czasów, kiedy mieliśmy połączenia szeregowe, jako ta cyfrowa emanacja, tak, systemów. A najlepiej to długopis, kartka papieru. Tak? Dlaczego? Trudniej było tą informację wykraść.
Dokładnie.
Tak? De facto trudniej ją było nawet zniszczyć, ale łatwiej było ją zgubić, łatwiej było pomylić kartki z wersjami tekstu, czy receptury, czy zlecenia. Tak? Więc transformacja cyfrowa nam podaje pewne usystematyzowanie, szybkość dostępu do danych, ułatwia nam, tak? Czyli podkręca nam tempo. Podkręca tempo. Skraca dystans. Tak? Kiedyś musieliśmy zamawiać sobie u sołtysa rozmowę telefoniczną, a dzisiaj po prostu wyjmujemy telefon komórkowy, dwa kliknięcia i już. Dwa? Tak, dwa. Albo powiedzenie frazy do telefonu.
To też jest tak.
Tak? Józek, zadzwoń. Telefon, zadzwoń. Hej Siri albo ktoś inny, zadzwoń. Krótka pogawędka z czatem i już dzwoni. Więc daje nam to wygodę, daje nam szybkość, daje nam zbliżenie się do zamawiającego, do klienta, do innych służb, które nam są potrzebne, ale jaką cenę płacimy? Żeby ktoś nam świadczył coraz bardziej spersonalizowaną usługę, musimy dać wszystkie swoje dane. Dlaczego? Bo poprosił. A jak nie damy, nie będziesz miał tej usługi. Jest to forma nadal akceptowalnego szantażu, trzeba to nazwać wprost. Jeżeli nie dasz danych wszystkich, to znaczy, że nie korzystasz z czegoś, co ci przynosi teoretycznie pieniądze, ale nie zastanawiamy się, czy zgoda na przetwarzanie danych nie obejmuje danych wrażliwych, które są objęte aktami prawnymi, szanowni państwo.
Poza tym nie wszyscy wiedzą, że dane wrażliwe to nie są te dane, o których myślimy, że są wrażliwe.
Używam sformułowań, których czasem nie rozumiem. Dane wrażliwe to są dane związane z medycyną, z opieką medyczną przede wszystkim. Czyli dane o naszym stanie zdrowia, czy dane na przykład o, nie wiem, zwolnieniach chorobowych i tak dalej. Tak? To są dane wrażliwe. Dane niejawne, tutaj mówimy o ustawie o ochronie informacji niejawnej, jest to bardzo konkretnie sklasyfikowane. Ale pojawia się coraz bardziej coś takiego jak dane istotne, które nam wydają się no przecież nieważne dla wszystkich innych. Co to będzie, kiedy ja wyślę wszystkie swoje dane o mojej produkcji, zleceniach, pieniądzach? Przecież jest to nieistotne. Tak, ale przemnóżcie to państwo przez x takich firm, które to wysyła. Firmę centralną, która sobie to przetworzy i będzie miała ogromny wpływ i przewagę, bo będzie posiadała informacje na temat tego, co robiliście, co robicie i będzie mogła wnioskować, co będziecie robić i będzie wam podsuwać takie rozwiązanie, które będzie prowadzić do dwóch aspektów. Coraz większego uzależnienia się w trybie subskrypcyjnym od swoich produktów i dyktowania zmian na rynku poligraficznym, bo o tym rozmawiamy dzisiaj, tak? Nie tylko dotyczy poligrafii oczywiście.
Nie, to oczywiście.
Ale zmian na rynku poligraficznym nie kreowanym przez państwa, tylko kreowanym przez firmy oferujące w modelu subskrypcyjnym całą technologię druku, kontroli zleceń, obsługi, zasad przetwarzania danych.
Drodzy państwo, dzisiaj naszym gościem Andrzej Cieślak. Osoba, która, jak słyszeliście, zajmuje się czymś takim jak cyberbezpieczeństwo. Andrzeju, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że będzie jeszcze szansa zaprosić cię po raz kolejny, żeby ruszyć zupełnie inne obszary, o których dzisiaj nie wspominaliśmy ze względu na złożoność tematu. Po prostu.
Dziękuję tobie również serdecznie za możliwość bycia tutaj ciekawej rozmowy. Mam nadzieję, że to lekkie dotknięcie
lekkie.
Przez szybkę tego tematu pozwoli nam wszystkim troszeczkę inaczej może spojrzeć na to, co robimy i przynajmniej zastanowić się, czy widzimy to, co się dzieje wokół nas i potrafimy przynajmniej z tego skorzystać, bo kontrolować się już nie da.
Mirosław Pawliński, to był Niezbędnik Poligrafa. Ja zapraszam państwa w następny czwartek do kolejnej części.